Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, a dzisiaj jest ze mną pisarz, publicysta, człowiek ścigany przez Wielką Brytanię, Rafał Ziemkiewicz.
Dzień dobry, witam.
Pretekstem do naszego spotkania jest najnowsza książka pana Rafała, Strolowana rewolucja, ale też widzą Państwo z Państwa prawej strony mojej lewej książkę Michnikowszczyzna, książkę już sprzed dekady, prawda? 2010 rok.
Jak dobrze 2005, 2007, głowy nie dam, no właśnie, gdzieś w tych okolicach.
Ponad dekady oraz niedawno wydaną książkę około 2015 po 2015, Ham niezbuntowany, ponieważ ja te książki postrzegam, panie Rafale, jako pewnego rodzaju trylogię, dlatego że w Michnikowszczyźnie opisuje pan kształtowanie świadomości Polaków przez organ Agory, Gazetę Wyborczą, no i wszystko to, co się z tym wiązało. Zaraz zresztą dopowiemy o tej, bo rzeczywistość znowu dopisała taki piękny aneks do tej historii. Mam tu na myśli spór między Agorą Spółka S.A. a Gazetą Wyborczą jako taką. Ham niezbuntowany, czyli taka analiza naszej Polaków świadomości i niechęci wbrew obiegowym opiniom właśnie do buntu. Pan właśnie w tej książce wywodzi, że właśnie w Polakach to, co istniało i istnieje, to jest niechęć do buntu, a nie odwieczny bunt, jak się nam o tym mówi. No i strolowana rewolucja, czyli świat, który jest tuż przed nami, znaczy w którym już jesteśmy jedną nogą, ale też jest tuż przed nami. Panie Rafale, zacznę od Michnikowszczyzny, bo to jest bardzo ważna książka z różnych powodów. Potem zresztą Roman Graczyk, pisząc już biografię Adama Michnika, rozpisał trochę na głosy pewien scenariusz, który jest w pana książce. Ale no właśnie, jak pan patrzy na spór między menedżerami ze spółki Agora S.A., która to spółka jest jednocześnie wydawcą Gazety Wyborczej, a Gazetą Wyborczą, czyli takimi zawodowymi rewolucjonistami, którzy teraz się zdziwili, ale czemu się zdziwili tak naprawdę?
No właśnie to jest najciekawsze w tym całym sporze, no bo dysponując potężnym narzędziem, postanowili je zmonetyzować i wprowadzili na giełdę. Na czym wiele zyskali. Podobno tak mówi się w Agorze, że Adam Michnik był ponadto i on się bez finansowych zysków obył, to znaczy, że nie wziął akcji Agory. Nie wnikam, co tam się stało z tą jego pulą akcji. Natomiast wszyscy inni redaktorzy, założyciele, ci ważni, wzięli, pobudowali sobie willę za to, bo to było w pewnym momencie ogromne przebicie. No ale nic za darmo. No, skoro wzięli te akcje, sprzedali, skoro kupił je ktoś, to teraz ten ktoś jest właścicielem spółki. I nagle oni po latach są serdecznie zdziwieni, ale jak to? To myśmy wzięli pieniądze, sprzedaliśmy naszą firmę, to już nie my nią rządzimy. No, zważywszy, że mówimy o piewcach, neofitach balcerowiczowizmu, którzy całą Polskę pouczali, że kto sobie nie radzi w transformacji ustrojowej, to pies go trącał, bo trudno, bo to jest konieczność dziejowa, bo to jest teraz jest kapitalizm, prawda, i tak dalej, no to jest to strasznie groteskowa sytuacja. Zdziwienie, że zamiast szaleństw ideologicznych, jakieś fundusze inwestycyjne z Ameryki, bo to one są w tej chwili właścicielami spółki Agora, chcą mieć zyski, a przynajmniej nie chcą strat, nie chcą dokładać do tego, że tutaj grupa szaleńców ma swoje idee fix i robi tak genialne pomysły z punktu widzenia biznesowego, jak specjalne wydania, tam 2 miliony egzemplarzy do rozdania za darmo w czasie wyborów, czy jakieś
drukowanie plakatu kodu.
No, jakieś takie absurdy i do tego jeszcze usiłuje im zamydlić oczy, że mają jakieś prenumeraty cyfrowe, które są, ale są nieaktywne, bo były po złotówce sprzedawane w promocji i jest to po prostu, całe środowisko wie, że to jest pic, że to nie generuje żadnych zysków, tylko straty. No a co do, czy to jest jakaś puenta do tego? Ja nigdy nie miałem ambicji pisania biografii Adama Michnika. Michnikowszczyzna nie jest książką o Michniku. Jest książką o Michnikowszczyźnie właśnie, czyli o jego metodzie politycznej, o jego celach politycznych, o jego środowisku, które stworzył po to, żeby swoją metodę polityczną wcielać. Długo by mówić, no wolałbym, żeby wszyscy czytali tę książkę zamiast skorzystać z mojego streszczenia mojego. Natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę, przepraszam za brzmienie skromnie, ale wydaje mi się, że to jest taki najzwięźlejszy, najlepiej skondensowany podręcznik tak zwanej transformacji ustrojowej. O co w niej chodziło? Jakby ta książka się znalazła w kursie lektur szkolnych, to naprawdę młodzież by na tym zyskała, bo na niewielu stronach ma po prostu streszczone to wszystko. I też jest to oczywiście książka o pewnym upadku polskiej inteligencji z takim jej złudzeniem moralistycznym, że można poddać politykę autorytetowi, że słuszność czy takie inteligenckie prawo definiowania słuszności może w polityce rozstrzygnąć. No bo jednak właśnie ten groteskowy spór zarządu Gazety Polskiej ze spółką, Gazety Wyborczej ze spółką, która gazetę wydaje, jest chyba jednak miarą upadku złudzeń, które były na początku lat 90.
Tak. To jest drugi upadek, bo jednak pierwszym upadkiem zdecydowanie, który zburzył też całkowicie ład medialny, mało tego, odsunął chyba już trwale SLD od władzy, to była sprawa Rywina, czyli słynnego zapisu ustawowego, ustawowego lub czasopisma.
Tak, tak, oczywiście to było, to jest jakby, wydawało się, że głębiej już nie można, teraz się okazuje, że już Adam Michnik walczy z własnym wydawcą, nie z demonami nacjonalizmu, no bo akurat o tych funduszach amerykańskich wszystko można powiedzieć, ale to absolutnie nie są one emanacją polskiego nacjonalizmu czy antysemityzmu, czyli tych demonów, z którymi Adam Michnik całe życie wojował, a które się okazały po prostu wirtualnymi fantomami.
Pan jeszcze na jedną rzecz znaczącą zwrócił uwagę w tej książce, ale nie tylko, też w publicystyce dotyczącej tak Gazety Wyborczej, jak jej założyciela i przez szereg lat redaktora naczelnego Adama Michnika. Pewien fałszywy mit jego osoby związany z faktem jego jako wybitnego publicysty i pisarza politycznego, bo pan zwrócił uwagę wielokrotnie, rzeczywiście tym tropem poszedłem, na przykład sprawdzałem rzeczywiście, jak się sprzedają książki Adama Michnika i one się nie sprzedają. Najczęściej w Warszawie część tych książek Adama Michnika, które były wydawane powiedzmy w ciągu ostatniej dekady, można było kupić w takim składzie taniej książki Dedalus. I to za jakieś śmieszne pieniądze, 5-7 zł.
I jeszcze znaleźć w środku adnotację, wydano z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dokładnie tak. A z drugiej strony też posługiwanie się taką bardzo wzniosłą, pełną patosu moralistyką w tekstach, kiedy Adam Michnik chciał, mówiąc brutalnie, dołożyć swojemu, no, tego bohaterowi swojego tekstu na przykład, albo grupie jakichś osób, posługiwał się zawsze bardzo wzniosłą, ale też pokrętną retoryką. Co jeszcze się składa na ten rodzaj infekcji umysłu inteligenta polskiego, jak pan mówi, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą Adama Michnika?
No myślę, że przede wszystkim skutek tego sięgnięcia po wysoką moralistykę, to znaczy próba zaprzężenia argumentu moralnego do uprawiania polityki, to jeszcze w połączeniu z argumentem instytucjonalnym, no bo powiedzmy sobie, siła Gazety Wyborczej była siłą instytucjonalną. Tak ład medialny stworzono przy okrągłym stole, żeby zapewnić dominację jednej grupie medialnej w istocie. No to wszystko doprowadziło do kompletnego, przepraszam, użyję mocnego słowa, kompletnego sprostytuowania etyki i moralności w dyskursie polskiej inteligencji, to znaczy kalizmu. No, po prostu nie można uprawiać polityki narzędziami moralnymi, nie deprecjonując tych narzędzi, bo nagle się okazuje, że wzniosłe, piękne i wspaniałe jest wszystko to, co nasze, a dokładnie to samo, jeśli robi przeciwnik, co myśmy robili kilka lat temu, ale teraz, wtedy to było wzniosłe, ale teraz to jest podłe, bo to teraz nie my robimy, no bo się w ramach dynamiki walki politycznej, prawda, czasem wchodzi na pozycje, na których wcześniej był przeciwnik. I to wszystko w oczach społeczeństwa skompromitowało. Najpierw W ogóle te argumenty etyczne i moralne, których z zamiłowaniem rzeczywiście Gazeta Wyborcza i Adam Michnik używali, bo tam jak zobaczymy, jakbyśmy zrobili taką analizę statystyczną tekstów odredakcyjnych w jakiejkolwiek zachodniej gazecie, to jednak tam głównie będą określenia konkretne, że coś jest trafne, nietrafne, opłacalne, nieopłacalne, skuteczne, nieskuteczne. Natomiast w Wyborczym się wyłącznie to, co popieramy, to jest piękne, to jest wzniosłe, to jest szlachetne, a ulubione słowo negatywne to podłość, podłość. Archiwa, dlaczego nie robić lustracji, bo archiwa to jest esbeckie szambo. No. Miara tego rzeczywiście groteski jest, że kiedy teraz Adam Michnik wywalił taki list właśnie w ramach tego sporu ze swoim wydawcą, to właściwie powtarza ten cały dyskurs. Mówi, że to, co robi zarząd Agory, to on pamięta z marca 68, to jest ta sama podłość. No i to jest w ogóle... No już kompletnie groteskowa, ale naprawdę nie chcę się pastwić nad Michnikiem, bo chyba los go wystarczająco ukarał za te rozmaite uroszczenia, którym uległ. Natomiast no, opisuje to pewien, jego figura, myślę, jego postać jest o tyle ciekawa, że opisuje właśnie upadek takiego złudzenia inteligenckiego, w ogóle elity inteligenckiej, która dzięki temu właśnie została skompromitowana i teraz się miota jak przysłowiowe stworzenie na grzebieniu od lat, że dlaczego nas nie słuchają? My, mądrzy, lepsi, my, profesorowie, my, noblistka, my, reżyser, który Oscara dostał, my mówimy, Polacy, toś, mam to, wam to, a Polacy mówią, cię sobie, bo jesteście bandą pajaców, i nic nas wasze moralizowanie nie obchodzą, nawet gdybyście przypadkiem mieli rację, no bo teraz to jest pokuta za te lata wciskania ludziom kitów w opakowaniu właśnie autorytetów moralnych, które z moralną wyższością pouczały i tak pouczyły, że okazało się, że chodzi im tylko o własną... No, powiedzmy własne siedzenie i dobra przyziemne własne, a nie o żadną moralność. To naprawdę jest wielka demoralizacja, za którą to środowisko odpowiada.
Warto jeszcze przypomnieć sprawę Rywina, chociaż to nie jest książka o sprawie Rywina, proszę Państwa, tylko to jest o pewnej mentalności, którą stworzyła Gazeta Wyborcza, pewnego rodzaju przygotowywaniu i urabianiu inteligenta polskiego na pewnego rodzaju zgłupienie i przyjmowanie na kolanach tego wszystkiego, co jest najgłupsze w historii Polski, jak i w tym, co się dzieje na Zachodzie. To nas odeślę do Chama Niezbuntowanego. Ale jeszcze kończąc wątek Michnika, bardzo ciekawa była afera Rywina pod jednym dla mnie względem. Poza tym, że oczywiście dowiedzieliśmy się, jak wygląda proces legislacyjny w Polsce, jak się pewne rzeczy załatwia, czyli odwieczne załatwiactwo, taki typowy syndrom postperelowski, ale przede wszystkim ujawniło coś, co sami zainteresowani nazwali grupą trzymającą władzę. Bo wtedy się okazało, kto z kim pije wódkę, kto przy tej wódce jakie sprawy wagi państwowej załatwia, a już ten cały potem proces właśnie legislacyjny, decyzyjny, to się tam już po prostu ustawia przez jedną czy drugą panią, która ma to zrobić, tak i owak. I to była fantastyczna historia. I jeszcze tylko jako ciekawostkę podam jedną bardzo ciekawą informację dla państwa, której do tej pory nikt nie ujawniał. W której posiadanie wszedłem na takiej zasadzie, że swego czasu przymierzałem się z jednym z kolegów do po prostu zrobienia filmu o aferze Rywina, ale w kontekście pokazania tego właśnie przez działalność Komisji Śledczej. Proszę Państwa, i co się okazuje? Że z Archiwum Telewizji Polskiej te materiały wywędrowały. Jak znam życie, one nie wywędrowały, tylko zmieniły biurko, ewentualnie szafę pancerną, w której są obecnie zdeponowane, ale jest problem z dotarciem do tych materiałów. Przynajmniej taką informację uzyskałem, że ich po prostu niby w tej chwili w Telewizji Polskiej nie ma.
To niewiarygodne rzeczywiście. No, to niewiarygodne mówię w sensie, że oburzające i po prostu niewyobrażalne, że coś takiego się dziać ma, bo że tak wywędrowały materiały z czasów PRL-u, że rok 90 był nie tylko wielkim paleniem akt esbecji, ale również wielkim niszczeniem archiwów TVP i wielkim kasowaniem tych rozmaitych kompromitujących. Zostały jakieś tam skrawki z paru lat dzienniki telewizyjne, prawda? Ale większość z tych wszystkich materiałów celowo zniszczono, no to, że to się powtórzyło 20 lat później, to
taka
jest,
ciekawostka, to jest taki aneks do książki pana Rafała.
Ale jeśli pan pozwoli o grupach trzymających władzę, to też no, to oczywiście tej choroby Michnikowszczyzna nie wymyśliła. Tu trzeba powiedzieć, że tu niestety jest nasza fatalna tradycja, gdzieś tam wywodząca się jeszcze od Piłsudskiego i dlatego tu odsyłam do swojej jeszcze innej książki Złowrogi cień marszałka. Właśnie tego, że nie ma jakichś procedur, nie ma jakichś, że ktoś tam jest ministrem, to wszystko decyduje wódz i układ, który wokół niego jest zbudowany. Ja wiem, że państwo mają emocjonalnie inne znaki ustawione na temat marszałka Piłsudskiego, no ale rozróżnijmy Piłsudskiego, naczelnika państwa z 1918 roku, a starzejącego się dyktatora z lat 30. I jeden przykład, co jest co prawda po śmierci Piłsudskiego, kiedy to ustanowiono wysiłkiem Walerego Sławka konstytucję, bardzo dobrą, muszę powiedzieć. Kwietniowa konstytucja wcale nie była zła, chociaż była dużo mniej demokratyczna niż marcowa. A potem premier Sławoj Składkowski wydał zarządzenie, że wszyscy jego ministrowie mają słuchać i wszyscy urzędnicy państwowi mają słuchać poleceń naczelnego wodza. Chociaż zgodnie z konstytucją nie mogło być naczelnego wodza, bo naczelny wódz był powoływany tylko na czas wojny, ale ogłosił się nim ryc Śmigły i wbrew wszelkiej konstytucji, wbrew wszelkim przepisom Sławoj Składkowski powiedział, że wszyscy mają wykonywać polecenia naczelnego wodza. I tak. I dlaczego? Dlatego, bo sam marszałek, sam komendant nam go dał, jak śpiewali w tej pieśni. I to niestety ten brak szacunku dla państwa to w nas tkwi do dzisiaj. I w każdej ekipie bypassy, jakieś tam nadzwyczajne układy, ratowanie sytuacji, wszystko załatwianie na gęby przez krąg znajomych. To jest niestety częścią takiego strasznego naszego zacofania i częścią winy wobec przyszłych pokoleń, że nie jesteśmy tak jak przed wojną, tak znowu nie jesteśmy w stanie zbudować państwa, tylko coś pośredniego, co niby jest państwem, no ale nie do końca nim jest, ponieważ procedury są dla picu na wierzchu. Kiedyś jeden z historyków mi mówił, że zaczął czytać dla opisania dziejów najnowszych odtajnione już protokoły posiedzeń rządu z lat 90. No wydawałoby się rząd rządzi, prawda? Mówię po prostu jakaś przeraźliwa nuda, bredzenie, mamlanie i widać było, że wszystkie ważne decyzje gdzieś tam już zostały podjęte i premier czy odpowiedni minister przychodziła, grupa ministrów, na to posiedzenie Rady Ministrów już z podjętą decyzją tylko do przegłosowania. A tam się tylko wygłaszały jakieś przemówienia nudne, głupie i w ogóle nie było to, nie jest to żaden rząd. No obawiam się, że niestety te nawyki jeszcze długo będą w Polakach siedzieć i bardzo trudno jest nas nauczyć szacunku do instytucji. To też Michnikowszczyzna tutaj nie pomogła.
Kolejna pana książka, Ham niezbuntowany. Odsyłam państwa jak najbardziej. Dlaczego tym, już mówiłem na początku, dlaczego te książki zestawiam i widzę je razem, jak pewien rodzaj trylogii. Może niezamierzonej, może pan nie był nawet tego świadom, ale ja absolutnie widzę to jako rodzaj pewnej trylogii. Ale pan tam ciekawą rzecz zauważa, jeśli chodzi o Hama niezbuntowanego. To znaczy, w pana ocenie 2015 rok zamyka okres III Rzeczypospolitej. Dlaczego tak pan uważa?
No właśnie z uwagi na to, że 2015 rok był znakiem skutecznym tego buntu, o którym mówiłem, buntu przeciwko elitom, bo podział Polski na, umownie mówiąc, plemiona pisowskie, peowskie, to jest powierzchnia. W głębinie zdarzeń jest bardzo głęboki proces powtarzający się zresztą w polskich dziejach, odrzucania elity, bo ona została zakwestionowana, tak jak ta mickiewiczowska lawa, prawda, to co cały czas jest to porównanie aktualne, że ta elita ziemiańsko-arystokratyczna początku wieku XIX, kolaborancka wobec caratu i wobec innych zaborców, To jest ta skorupa, która się skruszy, tak pisze Mickiewicz w sławnej scenie Salonu Warszawskiego w Dziadach. A tutaj naród, ta lawa wykształci swoją nową elitę. Co, tak się stało przez wiek XIX, bo rzeczywiście powstała nowa inteligencka elita. I teraz ta inteligencka elita też zostaje odrzucona. I co powstanie w jej miejsce? Nie bardzo widać tę nową. Ja dlatego się tak po wychłostaniu polskiej inteligencji w Michnikowszczyźnie czy w kilku jeszcze kolejnych książkach, stwierdziłem, że czas najwyższy się wziąć za tego polskiego chama w takim razie, którego inteligent nienawidzi, którym pogardza, którego uważa za taki gorszy, tych Januszów wąsatych, prawda, za 500+, którzy z natury powinni podążać za oświeconymi, za mądrzejszymi, a to chamstwo zbuntowane nie chce. Ale właśnie może o tyle zaskakująca jest moja diagnoza dla tych, którzy znają ten stereotyp, że właśnie ja uważam, że problemem naszego, z przeproszeniem, chamstwa jest to, że ono jest niezbuntowane, że myśmy nigdy nie wykształcili figury plebejusza, takiego jak dzielny wojak Szwajk, to jest coś, czego Czechom zazdroszczę niewiarygodnie. Nie wykształciliśmy takiego polskiego Szwajka, który by potrafił w nos wyśmiać swoich hrabiów, swoich inteligentów, swoich, w imię takich prostych, sprytnych, takich prostych ludowych wartości, jak spryt, jak skuteczność, jak opłacalność pewnych rzeczy, prawda? I tego nigdy nie było i to sprawia, że nasza kultura jest bardzo dziwna, bo właściwie też chodziło mi o to, żeby w tej książce pokazać, jak bardzo mylimy się, dając sobie wmówić, a to nam wmawiała nasza elita inteligencka przez 30 lat, że my jesteśmy po prostu na tej samej ścieżce, którą idzie Zachód, tylko zacofani. Otóż nie. My jesteśmy zupełnie inni niż Zachód. My też jesteśmy zupełnie inni niż dalszy wschód, niż Rosja. Mamy zupełnie inny mental, jak to pozwalam sobie nazywać, zupełnie inny sposób rozumowania i to w nas tkwi, ale my tego sobie jeszcze nie uświadomiliśmy, bo potrzebujemy tej elity we właściwym sensie, która będzie nie skorupą starającą się lawę okiełznać i trzymać pod kontrolą, tak jak to sobie elita Adama Michnika wymyśliła, że niecywilizowany naród oni z pomocą Europy ucywilizują na wzorzec, to co profesor Legutko nazwał modernizacją przez kserokopiarkę, prawda? To się nie może udać, bo tutaj jest zupełnie co innego. To są inne sposoby, nieuświadomione, bośmy tego jeszcze intelektualnie nie przepracowali. Więc mam nadzieję, że ta książka na swój sposób będzie książką pionierską i sprawi, że w Polsce znajdą się ludzie, którzy zaczną myśleć o tym, nie powtarzać jakieś brednie, przepraszam, o prześnionej rewolucji, ponieważ to jest jedna z najgłupszych książek, jakie powstały w ostatnich latach w Polsce. Szalenie popularna oczywiście w kręgach tej schyłkowej byłej elity, tylko po prostu sięgniemy w głąb siebie i zobaczymy siebie w całej nędzy, ale i w całej wspaniałości, bo ten polski plebej to nie jest oczywiście ten chłop, co ma w sobie coś z króla Piasta, z tej chłopomanii wyspiańskiego, ale nie jest też aż takim prymitywnym hamusiem, jak się jawi w obecnej propagandzie salonów.
Pana tropem, moim zdaniem, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, może Kacper Pobłocki poszedł świadomie, a Adam Leszczyński, nie wiem, czy na ile świadomie, na ile nieświadomie, ale pan zaczął ten sposób pisania o świecie.
Na pewno wywołałem chyba jakąś falę rynkową, bo w 2020 roku Cham Niezbuntowany był, wydaje mi się, bezprzykładnym sukcesem rynkowym. Jeśli tego typu książka jest w pierwszej dziesiątce najlepiej się sprzedających książek roku i właściwie wygrywają z nią tylko ewidentnie popularne powieści erotyczne pani Lipińskiej, podręczniki szkolne, książki kucharskie i celebryckie felietony z prasy kobiecej, to był jakiś, myślę, dla innych wydawców wzorzec, że o pańszczyźnie napisać, o ludowej historii to się będzie sprzedawać, ale nie będę udawał, nie jestem zachwycony. Jeżeli to są moi naśladowcy, to na razie to nie jest to, o co chodzi. To są raczej książki ciekawostkowe, a tu nie chodzi o ciekawostkę. Tu chodzi rzeczywiście o zmierzenie o zobaczenie siebie samych, no po prostu jak w lustrze, tak? Zupełnie spójrzmy, przestańmy się przymierzać, że jesteśmy takimi niedorobionymi Niemcami, bo jesteśmy zupełnie inni od nich, szliśmy inną drogą do tego, co mamy, inne winy mamy na sumieniu, a te, które nam przypisują, to tych akurat nie mamy. W związku z czym ta uparta próba wsadzenia Polaków w portki Europejczyków jest równie głupia jak i równie nieskuteczna jak to, co Stanisław August Poniatowski robił ze swoją ferajną z obiadów czwartkowych, że wszystkich poprzebierać w pluderki i nałożyć peruczki i zrobimy z Polaków takich samych Francuzów jak Francuzi. Nie, to się nie uda.
Panie Rafał, a o jedną rzecz z ciekawości chciałbym zapytać, jak pan to widzi. Częściowo pan oczywiście to w książce opisuje. Dlaczego nie wykształcono rozsądnej, nie wiem, konserwatywno-rynkowej prawicy? Wszak pamięta pan bardzo dobrze. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta od dziecka Jana Pawła II na stolicy Piotrowej, czyli od 1978 roku do 2005 roku wszyscy jeździli, przynajmniej raz byli na jakiejś pielgrzymce, wizycie Jana Pawła II w Polsce, gdziekolwiek on był, czy w Krakowie, czy w Warszawie. Wszyscy przez te kilka dni, jak papież był w Polsce, tam płakali przed telewizorami, zwłaszcza w 2005 roku, jak Jan Paweł II odchodził. Nagle się okazało, że jednak wykształciła się jakiś rodzaj takiej próżni, no bo mało jest takich inteligentów o takim zacięciu konserwatywno-prawicowym tak naprawdę.
Czy może w ogóle inteligencja jako warstwa po prostu się przeżyła, skończyła, tak? A nie powstała warstwa fachowców, menadżerów. Ja to sobie tak definiuję, dlaczego tak poszło? No pewnie wiele cząstkowych przykładów można by tu wskazać, ale powiedziałbym, taka elita się nie rodzi na kamieniu. No, jak czytam książkę mojego redakcyjnego kolegi Piotra Semki, świetną, Reakcja, a wiem, że tam pisze, czy My Reakcja to się chyba nazywa, a wiem, że pisze dalszy tom. I to pokazuje, jak zniszczone zostały właściwie kompletnie, doprowadzone do fizycznego zniszczenia te dawne, te resztki dawnej elity polskiej, niepodległościowej, patriotycznej, jak to została właśnie w to miejsce wyprodukowana tak zwana inteligencja pracująca, która była tym głównym zapleczem potem Michnikowszczyzny, bo to przecież nie to, że Adam Michnik był taki wielki, bo to jak sam pan mówił, jego tak naprawdę nie czytano. No to trochę tak było jak w tej anegdocie, kiedy Wałęsę jako jeszcze szefa Solidarności podobno go tam arcybiskup Tokarczuk chciał go namówić, żeby encyklikę papieża o pracy Laborem Exercensis, przepraszam, przeczytał, a Wałęsa miał odpalić, a co ja będę, księże biskupie, czytał w papieża, jak ja się przecież z nim zgadzam. No to dokładnie taka była, że się wszyscy zgadzali, w związku z czym nie musieli czytać. A z czym się zgadzali? No z tym, że nikt niczemu nie jest winien, niczego nie rozliczajmy. W PRL-u wszyscy byli uświnieni tak samo, więc tutaj już nie tego. Skoro taki wielki człowiek, który cierpiał, siedział w więzieniu, mówi nam, że on teraz tymi rękami rachunki krzywd przekreśla, prawda, i już nie będzie, no to to musiało oczywiście wywołać wielki entuzjazm i siła tych, których to entuzjazm wywołało, było nieporównalnie większa niż siła takich dinozaurów inteligenckich, którzy by chcieli te tradycje patriotycznej, przedwojennej inteligencji kontynuować. Gdyby nawet nie było umowy okrągłego stołu i przewagi finansowo-polityczno-materialnej tamtego środowiska, no to po prostu to było słabe. Bardzo wycieńczone, wyniszczeni byliśmy tym wszystkim. No gdzieś to wymagałoby czasu i odpowiedniej pielęgnacji, żeby to odrosło. Chyba już nie ma na to szansy w tej chwili. Raczej mam nadzieję, że wykształcimy jakąś nową elitę z tych cwaniaków, którzy polskich, którzy są w stanie zakładać firmy robiące konkurencję różnym firmom zachodnim, ale i wschodnim, podbijać rynki, kombinować. Myślę nie tylko o przedsiębiorczości. No ja sobie tak definiuję polski problem, że my cały czas siedzimy w tej kulturze, ponieważ siedzimy w kulturze inteligenckiej ciągle, bo ta nowa elita postulowana przeze mnie jakoś się na razie nie ujawnia za bardzo, to również siedzimy w kulturze urzędniczej, no bo to niestety Jedno z drugim, inteligencja to budżetówka, no to tak się zrosło. Z tego wyrosło i tak jest. Dlatego na Zachodzie nigdy ta warstwa tak naprawdę nie istniała. To jest specyfika polska i rosyjska ewentualnie. Więc siedzimy w tej kulturze urzędniczej i jednym z naszych nieszczęść jest to, że my cały czas w państwie widzimy strukturę urzędniczą. A w dzisiejszych czasach to już nie działa. Państwo musi być strukturą taką korporacyjną. No. Od razu powiem, jak mnie ktoś pyta, co jest za różnica, to powiem, różnica jest taka, że w kulturze urzędniczej jest ogromna rola zwierzchnika, który chodzi, tych czynowników niższego czynu dopatruje, poprawia, zmienia ich zarządzenia, prawda, i to idzie jakby wszystko od góry. W kulturze korporacyjnej, która jedyna jest w stanie się zmierzyć z ogromem wyzwań, jakie stawia państwo w tej chwili, jest tak, że się jakąś sprawę deleguje do danej komórki i się w ogóle w to nie patrzy. Bo szef, żeby nie spał 20 godzin na dobę jak Jarosław Kaczyński, ale żeby nie spał 40 godzin na dobę, to i tak się zatka informacjami po prostu, bo nie będzie w stanie wszystkiego kontrolować i nad każdym stanie dopilnować. I to zawsze pójdzie w kłaki. No po prostu w korporacji zleca się jakieś ten i po kwartale się patrzy, jakie są wyniki. Nie ma wyników? Karton na stół, oddawać przepustkę, komórkę, wsio. Wpuszczamy następnych. Kto ma wyniki, idzie do góry, kto nie ma wyników, znika. No i nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co zrobiło wiele państw zachodnich i to im dało sukcesy, czyli jednak przebudować struktury urzędniczej w nowoczesną strukturę. No ale o tym naszym problemie państwowości mówiłem.
Jest jeszcze jeden człowiek, co prawda trochę się cofam do przeszłości, który jednak pewien kod kulturowy poddał wątpliwość. Mało tego, wykazał znaczące błędy, które w historii były wynikiem tego kodu kulturowego. I to się pan pewnie ze mną zgodzi, bo jest autorem książki o nawiązującym tytule do myśli nowoczesnego Polaka. To był Roman Dmowski. Bo jednak mało kto przeczytał niestety myśli nowoczesnego Polaka, bo Dmowskiego też się krytykuje en bloc, posiłkując różnymi stereotypami, także Michnikowszczyzna o jego rzekomym wielkim antysemityzmie i tak dalej, i tak dalej. To jednak w myślach nowoczesnego Polaka autor się zmierzył z tym kultem dworku, ziemiaństwa i pokazał jego wszystkie możliwe słabości. To jest bardzo ciekawa, proszę państwa, książka, która poddaje wątpliwość ten kod kultury.
No i tu można oczywiście wiele wątków z tego wyciągnąć, ale podkreślę jeden. Ten Dmowski, no pewnie dlatego jest tak znienawidzony i tak został odrzucony potem, bo to właściwie i Piłsudczycy, i komuniści, i nawet, prawda, no wszyscy właściwie się przeciwko niemu sprzysięgli, przeciwko jego tradycji. A dlaczego? Bo to był ten cham zbuntowany właśnie. Przecież to jest pierwszy polski lider, pierwsza polska ważna postać, który nie ma pochodzenia z ziemiańskiego dworku, nie jest benenatus jak Piłsudski, tylko jest synem kamieniarza. I to bezczelnym synem kamieniarza, który z tego powodu nie ma żadnego kompleksu, bo jest ta piękna anegdota, jak go zaprosił tam któryś, nie wiem, książę Radziwiłł czy inny do siebie, a Dmowski mówi, no proszę, jaśnie panie, ten dziedziniec układał mój ojciec. I proszę zobaczyć, jak to jest świetnie ułożone, jak ten bruk po tylu latach, prawda, nic się, żadnych wyboi tego. I potrafił być dumny z tego swojego pochodzenia, z tego, że będąc synem kamieniarza skończył studia biologiczne. Przecież tego, tak, to był właśnie ten element, tego się nie zauważa, no bo w ogóle historia Polskiego Ruchu Narodowego jest mało znana, że to był ruch emancypacyjny polskich plebejuszy i dlatego jest tak znienawidzony przez tych pogrobowców etosu szlacheckiego, bardzo oczywiście skundlonego i takiego zdegenerowanego, no bo właściwie naśladowano to, co było w zachowaniach jaśnie pana najłatwiejsze do naśladowania i najbardziej niewarte naśladowania, czyli właśnie rozrzutność, prawda, niemyślenie o przyszłości, pogardę dla przyziemnych spraw takich jak to, czy to się opłaci, czy to się nie opłaci, prawda, i tak dalej.
I teraz taki mały łącznik między chamem niezbuntowanym a strolowaną rewolucją. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, był na rynku polskim wydawniczym, prasowym, taki tytuł Tygodnik Spotkania. I tam pamiętam, wtedy dla mnie był szokujący artykuł profesora Ryszarda Legutko. Wtedy profesor Legutko był li tylko wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim Filozofii Polityki. Jeszcze nie był żadnym politykiem, żadnym eurodeputowanym i on tam popełnił taki tekst, w którym napisał hola hola, drodzy Państwo, nie odwołujmy jeszcze, nie grzebmy tak pospiesznie tego komunizmu, zwłaszcza tego Marksa i Engelsa. Bądźmy czujni, bo to do nas, proszę Państwa, wróci z uniwersytetów zachodnich i to szybciej niż nam się wydaje. I w jakimś sensie o tym jest pana książka Strolowana rewolucja, że my pogrzebaliśmy zwłoki Włodzimierza Lenina z radością, Fryderyka Engelsa, Karola Marksa, wszystko to z wielką radością, bo widzieliśmy, jak w praktyce wygląda komunizm, schowaliśmy te trupy do szafy i nagle z zachodu owi panowie wracają na sztandarach.
Tak,
to wystarczy przypomnieć taką demonstrację w Hiszpanii. Pamięta pan, gdzie całkiem niedawno młodzież hiszpańska niosła te portrety?
Nie bardzo zresztą rozumiejąc, co to znaczy, bo też no, wiąże się to z jakimś ogólnym zidioceniem czy infantylizacją współczesnego Zachodu. Nie pamiętam tego tekstu profesora Lagutka. W takim razie rzeczywiście był prorokiem, bo to miał dar widzenia proroczego.
A potem inna cała folietonistyka sprawa... jego też o tym była.
No tak.
Zresztą przez właśnie Michnikowszczyznę nawet nie był krytykowany, bo nikt się nie chciał mierzyć z profesorem Lagutką, bo to poważny zawodnik,
nie,
więc go zamilczano. Jedna
wystarczało z metod. Ulubioną metodą rzucić na niego po twarz, jakoby rzekomo był antysemitą, prawda, bo pamiętam taką akcję, kiedy na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie za pomocą takich szeptanek, pomówień usiłowano zniszczyć. To bardzo charakterystyczne też dla tych moralistów, o których żeśmy na początku mówili. Natomiast cóż, ja mam wrażenie, że trochę to jest tak jak z epidemiami, to znaczy zarazki są, jak to, ta metafora dżumy Camus, że gdzieś te szczury tkwią w ziemi i czekają na stosowny moment, żeby wyjść, zacząć zdychać na ulicach. Tam w tym widziano metaforę faszyzmu, ale to tak naprawdę to jest metafora totalitaryzmów rozmaitych. Te zarodki zbrodniczych systemów, tego obłędu, jaki jest u podstaw totalitaryzmu, jakby są gdzieś rozsiane i w tym wypadku rzeczywiście na uniwersytetach je posiano, bo jeszcze to KGB zdążyło zrobić przed śmiercią Związku Sowieckiego. I one czekają na właściwy moment. No tak jak pisze w swojej książce, no gdyby nie nastąpiły właściwe okoliczności, to Hitler by tam siedział w tej swojej knajpie, w tej piwiarni, aż by osiwiał i do tych spierniczałych Goebbelsów różnych tam nawijał, że już niedługo ich czas przyjdzie. I było wielu, wielu takich Hitlerów czy Leninów, których czas nie przyszedł. Ale ten akurat jeden z drugim trafił na moment, kiedy nagle się szanse na wielką karierę otworzyły. Tak jest jak z epidemią właśnie, że gdzieś tam tkwią te zarodniki tam trądu, czy cholery, czy dżumy, czy czegoś. I w pewnym momencie, nie wiem, głód następuje albo jakaś inna klęska żywiołowa, która coś tam powoduje i nagle zaraza rusza na podbój. I tak się rzeczywiście stało. No tu można pokazywać różne czynniki. Moim zdaniem decydującym było po pierwsze zwyrodnienie wielkich korporacji, zwyrodnienie kapitału akcyjnego, czy zwyrodnienie tego, co się niezbyt trafnie przywykło nazywać kapitalizmem. Z drugiej strony no, przesilenie pewne w ideach, właściwie można powiedzieć upadek oświeceniowych idei. To się wszystko zbiega na jeden z takich momentów w dziejach ludzkości, kiedy następuje chaos i ludzie czegoś szukają, a szukają przeważnie czegoś prostego, co im otwiera jednym sztrychulcem, prawda, rzeczywistość i daje poczucie bezpieczeństwa. No i niestety siła marksizmu, jak to często cytuję świętej pamięci Jacka Kuronia, który napisał, że siła, miażdżąca siła marksizmu, leninizmu polegała na tym, że dostarczał 20 paru prostych formułek, które wystarczyło wkuć na pamięć, co przeciętny debil mógł zrobić. I ten debil tymi 20 paroma formułkami mógł sobie objaśnić świat w całej jego złożoności w sposób, prawda, dający pozór, że wszystko jest absolutnie gra. No i tak, taka jest siła rzeczywiście marksizmu. Cokolwiek o tym filozofie powiedzieć i jego potem komentatorach i uściślaczach, bo to nie mówimy o samym Marksie, tylko właściwie o marksistach. Za moich czasów mówiono, że marksiści mają tyle wspólnego z Marksem, co kanciarze z Kantem. No ale to jakby tam sobie kpić z tego, czy nie, po prostu stworzono taki właśnie system. I teraz w tym systemie, no można, wypadła, prawda, proletariat wypadł, bo się skończył historia. To możemy wsadzić w to miejsce mniejszości seksualne, mniejszości etniczne i tak dalej. A z drugiej strony mamy sponsorów, którzy tak jak kiedyś zasponsorował wywiad niemiecki, kaiserowski, a zwłaszcza Wall Street zasponsorowały bolszewików w Rosji w oczekiwaniu zysków. Tak, to tak znowu mieliśmy kapitał, który potrzebuje, z przeproszeniem, rozpierduchy na świecie i jest gotów sfinansować tych neobolszewików, tych neojakobinów, po to, żebym tę rozpierduchę zapewnił. Różnica jest taka, że wtedy ci sponsorzy nie zapanowali nad ruchem, nad eksplozją, do której doprowadzili, a dzisiaj mam wrażenie, że są mądrzejsi, sprytniejsi i panują doskonale i dlatego stąd nazwa książki Strolowana rewolucja, bo to jest rewolucja sterowana, to jest rewolucja kontrolowana odgórnie, eksperyment, który dotąd w dziejach się nigdy nie powiódł. Chociaż myśl sama, no znamy przecież sławny cytat z Lamparta, di Lampedusy, gdzie książę Salina mówi, trzeba wszystko zmienić, żeby się nic nie zmieniło. No to jest algorytm tego, do czego marksizm służy dziś na świecie.
Ale dlaczego, bo to jest zawsze takie zastanawiające dla wielu osób, dlaczego to właśnie wielki kapitał, ludzie, którzy mają ogromne pieniądze, popierają owe rewolucje. W Ameryce to jest tak zwane 1%, jak to się mówi, że to 1% wysadziło z siodła Donalda Trumpa, pomogło wygrać Bidenowi, wkładając w tą kampanię i w całe otoczenie duże pieniądze. No mało tego, no to jest też jedna z największych akcji chyba na świecie, w świecie nowożytnym, że jeszcze wówczas prezydenta Stanów Zjednoczonych pozbawia się dostępu do Facebooka i do Twittera. Coś w ogóle bez nazwy. Wszyscy sobie kojarzymy też rewolucję jako jednak zestaw krwawych wydarzeń. Odwołał się pan czy do rewolucji francuskiej, czy bolszewickiej 1917 roku. Zresztą skłamanej w tym obrazie eisensteinowskim, że tutaj jacyś tam czerwonoarmiści zdobywali, jeszcze nie czerwonoarmiści, przyszła czerwona armia, ale rewolucjoniści zdobywali jakiś pałac zimowy. To wszystko się odbyło zupełnie inaczej. To był obraz na użytek bolszewi potem stworzony. Ale dwie sprawy właśnie, panie Rafale. Na czym polega natura tej nowej rewolucji, a po drugie, dlaczego, gdzie ma zysk ten wielki kapitał, skoro ludziom się robi już kompletnie wodę z mózgu? No, ja rozumiem jeszcze świat, gdzie, nie wiem, funkcjonowała dobrze rodzina, no bo ta rodzina najwięcej, de facto tak naprawdę to rodzina najwięcej konsumuje, no bo trzeba te dzieci wyposażyć, wykształcić i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili w tym świecie samodzielnych elektronów tam przy 60 czy tam iluś płciach, no to się już kompletnie wszystko niby z pozoru kupy nie trzyma.
No więc to jest proste moim zdaniem. Jeżeli nas to dziwi, to dlatego, że zawsze ulegamy takiej samoobronie umysłu, która ludzki umysł nie znosi chaosu, więc zawsze szuka porządku i nawet tam, gdzie go nie ma, go dopisuje. To są tak zwane teorie spiskowe. Dlatego lubimy myśleć, jeżeli myślimy na przykład o wielkim kapitale, no to myślimy jako o czymś, że ten kapitał ma jakiś swój zarząd, prawda, jakiś swoich szefów, którzy mają jakąś w miarę przemyślaną strategię i coś. Niech to będzie najbardziej złowrogie, ale niech to ma jakiś sens, że siedzi tam ten jakiś Bilderberg, czy jacyś masoni, czy inni, oni tym wszystkim sterują. W moim przekonaniu jest dużo gorzej. To nie jest jakaś jednolita siła złowroga, która ma, mimo że złowroga, która ma jakiś tam wielki plan, to tak jakby takie bezmyślne, stale rosnące potwory, które żrą, aż się rozpękną i one też zginą, ale najpierw świat zniszczą, ponieważ kierują się jednym prostym tropizmem, mówiąc biologicznie, żreć i rosnąć. Na tym polega zwyrodnienie korporacji, która kiedyś była no, naprawdę jakimś etapem, osiągnięciem wielkim w dziejach ludzkości, czy kapitału akcyjnego, gdzie też no, giełda, miejsce, gdzie się spotyka myśl z kapitałem, no, genialnym była pomysłem. No, niestety wszystkie nawet genialne pomysły z czasem degenerują. No i okazało się, że zarówno natura kapitału akcyjnego, jak i wprowadzona w pewnym momencie metoda zarządzania przez tak zwaną opcję menadżerską, czyli to, że menadżer jest wynagradzany w proporcji do tego, o ile zwiększy wartość akcji firmy w czasie swojego urzędowania, to wszystko wymusza zysk w krótkim czasie, maksymalizowanie zysku. No to się stało Bogiem, no skoro nie ma Boga innego na świecie, to jedynym Bogiem stało się maksymalizowanie zysku w krótkiej perspektywie. Potem biorę swoje pieniądze, realizuję swoje akcje i nic mnie nie obchodzi, może być potop, może się świat skończyć. Tak to wszystko działa, czego ofiarą padł wspomniany na początku pan Michnik ze swoim tezą, bo zdziwieni, prawda, że oddali teraz swoją gazetę, a tam spółka żąda zysku, niczego więcej tylko zysku, ale wszyscy żądają zysku. I teraz skąd wziąć zysk? Ja powiedziałem, że irytuje mnie słowo kapitalizm, jest nietrafne, ponieważ ono sprawia, że jako istotę tego ustroju, z którym się żegnamy, gospodarczego, zdefiniowano kapitał. Otóż nie, kapitał istnieje w dziejach od zawsze. W starożytności istniały kapitały, procenty i tak. Istotą tego systemu, który pchnął w XIX wieku świat posteuropejski niezwykle do przodu, była konkurencyjność. I to, że właściwie gdybyśmy mieli mądrze to nazwać, powinniśmy mówić o konkurencjonizmie, a nie o kapitalizmie. Czyli takie urządzenie społeczne, w którym w miarę na równych prawach te wszystkie podmioty musiały walczyć o zyski ze sobą, a jeszcze był regulator w postaci państwa, które było w stanie ogarnąć to, który demonopolizował, rozbijał, tak jak rozbił Imperium Rockefellera, rząd Stanów Zjednoczonych, gdy prawda, za bardzo to wyrosło i pilnował, żeby ta konkurencja była. Teraz po pierwsze te organizmy wyrosły tak, że nie ma żadnego rządu, który by, prawda, Reagan był w stanie korporacje rozbijać, a teraz korporacje wystrzeliły prezydenta Ameryki wsio, jak im próbował, nawet chyba za bardzo nie próbował, ale nie pasował im. Po drugie, no właśnie mówię, ten tropizm pożerania, rośnięcia, bezmyślnego maksymalizowania zysków. No i to wszystko sprawia, że zysku się szuka tam, gdzie on jest łatwy i szybki, a w konkurencji on jest trudny i mały. Na tym polegał wzrost, że prawda, musiał się taki umowny kapitalista zadowalać zyskiem 10-groszowym, 10-centowym, bo inny mógł zrobić sprawniej i zrobić tak, że zadowalając się zyskiem 5-centowym czy 8-centowym odebrać mu rynek. W momencie jak weszły takie ten GAFAM, prawda, Google, Facebook, które są monopolami na skalę światową, to one nie mają tego ograniczenia. A dlaczego 10 centów na sztuce? A może dolara na sztuce? A może 5 dolarów na sztuce? A może każdego klienta tak wycisnąć, aż zdechnie, bo zdechnie za kilka lat, kiedy ja już nie będę menadżerem. A ja nie dość, że mam swoją menadżerską opcję, to jeszcze mi tu akcjonariusze głowę suszą, że mają te akcje iść do góry. W związku z czym jakby diabli wzięli cały kapitalizm, zaczął się wyzysk po prostu. Wyzysk jak na plantacjach starożytnych pod Rzymem, prawda, jakichś niewolników, którzy czy na plantacjach bawełny. I to jest znak dzisiejszego świata. Ja to nazwałem w jednym z tych swoich filmików na YouTubie kapitalizmem niedostatku. Bo to też taki szok dla nas, że z Zachodu nie tylko, że już nie ma tam wolności, której miał być ostoją, ale już jedno, co byśmy powiedzieli, że z Zachodu dostatek płynie. A guzik, teraz będzie z Zachodu płynęła bieda. I to taka bieda, że PRL nam się przypomni, kto jeszcze dożyje. No bo jak się nagle dokazuje, że właściwie nie ma, bo trzeba ratować planetę, prawda, co jest z myśleniem. No i się okazuje, że trzeba ograniczyć prąd, że trzeba też, że po prostu tak naprawdę wspólny mianownik tego ratowania planety jest takie, że koszty nasze życia będą coraz większe, bo nie broni nas już konkurencja, że jak nas jeden, prawda, dostawca dusi za bardzo, to my go możemy ominąć i znaleźć tańszego, bo już nie będzie tańszego. Na całym świecie będzie jeden i ten sam dostawca sztucznej żywności, na przykład kiedy się zlikwiduje rolnictwo. I on z nas zedrze to, żebyśmy, jak to Jerefiejew mówi, prawda, że nogami jeszcze będziemy powłóczyć, ale na baby to już stracimy ochotę. No i także no nie rysuje się dobrze ta perspektywa i taki jest interes tych potworów pożerających świat, żeby posługiwać się, żeby dotować, żeby dawać miliony dolarów, miliard dolarów na rewolucję marksistowską, ponieważ to przyniesie zyski liczone w bilionach i w biliardach.
To, żeby nie zostawiać naszych widzów, odbiorców z jakimś poczuciem smutku, czarnowictwa. Pan też o tym wspomina wielokrotnie. Coraz częściej, w zasadzie im późniejsza już od Hama Niezbuntowanego, to jest bardzo mocno widoczne, że z racji tego, że jesteśmy krajem, narodem, który jest pomiędzy Zachodem a Wschodem, pomiędzy różnymi wzorcami kulturowymi, między Bizancjum a takim absolutyzmem, który był na Zachodzie. Jakie dla nas są szanse w związku z tym? Czy w ogóle mamy szanse? I to też, że pamiętamy ów imperializm, który teraz do nas idzie z Zachodu, bo dokładnie czasami jak się czyta pewne nowe, tutaj cudzysłów, odkrycia czy stwierdzenia jakichś wielkich, nie wiem, tak zwanych wielkich myślicieli na Zachodzie, no to mi się przypominają filmy Stanisława Barei, nie? I zanoszę się śmiechem. Młodsze pokolenie ma już większy problem, bo nie pamiętają tego czasu i myślą, że to jest fikcja, że się stało w jakichś długich kolejkach, żeby kupić coś, cokolwiek. Czasami stało się po cokolwiek, bo kolejka ta stała i tak dalej. Mamy szansę z tego się wyrwać, czy jesteśmy zbyt małym krajem?
Ja w ogóle... To jest paradoks. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie mówią, ale pesymistyczna książka. Wydaje mi się, że to, co ja piszę, jest bardzo optymistyczne, ponieważ no właśnie nas to w małym stopniu dotyczy. I jeszcze jesteśmy szanse, jeżeli oczywiście będziemy dobrze kombinować, mamy szansę jeszcze na tym zyskać tak naprawdę. Właściwie to jest trochę już do strolowanej rewolucji powinno się dodawać Hama Niezbuntowanego w tej jego warstwie historycznej. Bo to mi się wydaje bardzo ważne. Skąd się w ogóle Polska wzięła? No to jest część naszej nieświadomości, my tego nie rozumiemy. Skąd się Polska wzięła? No bo to Chrobry tam słupy stawiał i tak dalej. Ale tak naprawdę to Polska Chrobrego czy Bolesława Szczodrego jeszcze, to była taka tam kupa lasu i gdzieś tam na obrzeżach parę drobnych osad. Natomiast potęga Polski zaczęła się w wieku XII, w czasie rozbicia dzielnicowego, kiedy to Polska się stała Stanami Zjednoczonymi ówczesnego świata. To do Polski z jakiejś Pikardii, Prowansji, Szwabii tłumy ludzi ciągnęły i tu się osadzały. Osadnictwo na prawie niemieckim to jeszcze gdzieś tam w Wikipedii można znaleźć, tak? I tutaj zagospodarowywały ten ludność Polski skokowo rosła. Dlaczego? Bo tu była wolność. Uciekali przed tym wszystkim, co na Zachodzie ich niszczyło. Później byliśmy taką Unią Europejską ówczesnego świata, 500 lat przed Unią Europejską na Zachodzie, bo Rzeczpospolita Obojga Narodów znowu była też, to już więcej nie chcę rozgadywać się, bo to jest w książce, była no, znowu takim pomysłem bardzo podobnym, jakby stworzyć państwo na bazie praw obywatelskich, łączący na równych prawach rozmaite etnosy, rozmaite religie. No to się nie udało, dlatego jest tak samo, jak się nie udaje obecna Unia Europejska. Ale my mamy znowu, no... Musimy, właściwie wszystko nas do tego popycha, na szczęście, nawet jak sobie tego nie zdajemy sprawy, żeby znowu być takimi Stanami Zjednoczonymi tej części świata. Ja to mówię tak, jak jest wielki, piękny bankiet i tam przy stole, tam jest ustawione jadło i napitki i tam się wielcy, ci najważniejsi goście bawią, a my stoimy gdzieś tam przy drzwiach i się nie możemy dopchać do tego stołu, to jest szalenie frustrujące i nas żre ta frustracja od lat. Ale proszę Państwa, za chwilę właściwie już dach się wali na ten bankiet. I w tym momencie to naprawdę Bogu dziękować, żeśmy się nie dopchali do stołu, tylko że jesteśmy tu przy ścianie, bo tu przetrwamy.
Jeszcze mnie takie jedno pytanie drąży, bo to było ucieleśnienie, może nie dla mojego pokolenia, ale no, dla mojego też częściowo, bo to już była wtedy ta świadomość swobodnej podróży, studiowania w Europie, ale dla osób starszych. Unia Europejska to była świętość. Dlaczego pan tak nie lubi tej Unii Europejskiej?
Dlatego, że ja w ogóle od czego zaczynam strelowaną rewolucję? Od polemiki z tym naszym sposobem myślenia, wynikającym oczywiście z naszej psychologii, z tego mechanizmu, który psychologia nazywa ramami poznawczymi, że my sobie wyobrażamy świat jako taką strukturę trwałą. Coś tam się stało, to już jest. A to nie, bo to jest to dokładnie tak, jak starożytny filozof Heraklit z Efezu uczył. Wszystko płynie, wszystko się zmienia. I to, co było fajne, odwracamy oczy, a po chwili patrzymy, a tu coś się zmieniło, to już jest zupełnie co innego. No i tak właśnie mówiłem o kapitale akcyjnym, mówiłem o korporacjach, no, że korporacje nie są złem metafizycznym same z siebie. No powiedzmy sobie, że żadnego z wielkich osiągnięć, co uważamy za wielkie, błękitny laser, płytę CD, internet, nie wiem, szczepionkę na koronawirusa, no tego wszystkiego by nie wytworzyło nic innego niż wielkie korporacje. Ale uległy takiej degeneracji, która zmieniła w potwory. I Unia Europejska też zmieniła się w potwora. To, co miało być, zresztą najlepszym tego przykładem jest, że patronem Unii Europejskiej, przecież twórcą Unii Europejskiej był Robert Schuman, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. I te 12 gwiazd wzięte z korony Matki Boskiej, to była zupełnie inna konstrukcja narodowo-chrześcijańska. A w tej chwili kto jest patronem Unii Europejskiej? Altiero Spinelli, Marx, prawda? To właściwie wydaje mi się, że w tym jest cała odpowiedź, dlaczego w 2005 roku namawiałem do głosowania na Unię Europejską, a dzisiaj uważam, że trzeba mieć przygotowany polexit na stole i rozmaite inne jego warianty, żeby właśnie ten dach spadający nas nie przygniótł i żebyśmy mogli to, co zawsze było naszym przekleństwem, czyli tę peryferyjność, obrócić na swoją korzyść.
No i nie stykać się z sytuacjami tak jak w tej chwili, kiedy toczy się jakiś rodzaj, bo to jest też gra psychologiczna, ale też wojny, de facto wojny na polsko-białoruskiej granicy i żeby się nie dowiadywać, że o naszym losie, o tych wydarzeniach rozmawiają jacyś politycy ponad naszymi głowami, kompletnie nas pomijając.
No bo wracamy do wątku, za co nie lubimy Dmowskiego w Polsce. No między innymi za to, że on uczył, że w polityce jest tylko siła i brak siły, a nie ma racji i braku racji, nie ma słuszności i braku słuszności. No niestety nasze inteligenckie dziedzictwo każe nam cały czas myśleć w kategoriach słuszności. To się nie liczy. To jest po prostu waluta, której żaden bank na świecie, żadna kasa na świecie nie przyjmuje. I to, że my mamy rację, nie przekłada się na zwycięstwo, bo żeby zwyciężyć, trzeba mieć siłę. A żeby ją mieć, trzeba ją budować. A jak to właśnie myśli nowoczesnego Polaka są najlepszym wzorcem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta, eseista i autor książek, które serdecznie przed świętami i na święta polecam.
Ja również dziękuję serdecznie.